Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszam. Szpital Świętej Rodziny w Warszawie obnaża absurdalność zarzutów względem profesora Bogdana Chazana i placówki w sprawie odmowy zabicia dziecka z in vitro. Profesor Chazan złożył pisemne zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego stołecznego ratusza z dnia 9 lipca. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris konsultowali treść zastrzeżeń do protokołu kontroli i wykazali w nim liczne nieprawidłowości. Eksperci uznali za bezzasadne twierdzenie o zwłoce czy nadmiernym opóźnianiu przy odpowiedzi przez profesora Bogdana Chazana na wniosek o tak zwaną aborcję. Z analiz wynika, że badania kariotypu dziecka były niezbędne, celowe i miały uzasadnienie medyczne. Diagnostyka prowadzona była również w kierunku udzielania dziecku możliwych świadczeń medycznych. Z kolei upublicznienie treści projektu wystąpienia pokontrolnego narusza tajemnicę lekarską i prowadzi do naruszenia prawa pacjentów, mówi mecenas Jerzy Kwaśniewski, pełnomocnik profesora Bogdana Chazana.
W raporcie Miasta Stołecznego Warszawy wskazano, że pan profesor Bogdan Chazan działał w charakterze administratora, a nie lekarza, podczas gdy z samej treści raportu wynika, że był on konsultowany medycznie przez pana doktora Gawlaka, prowadzącego ciążę pacjenta. Sama pani profesor Hanna Gronkiewicz-Walt w 2007 roku podpisała aneks do umowy o pracę profesora Chazana, w którym do jego obowiązków pracowniczych wprowadzono wykonywanie czynności lekarskich i medycznych. Raport zawiera liczne informacje medyczne dotyczące pacjentki, dokumentacji medycznej. To są informacje chronione tajemnicą lekarską, tajemnicą dokumentacji medycznej. Lekarze w dobrej wierze ujawnili te informacje kontrolującym, ale kontrolujący nie mają prawa ujawniać tych wrażliwych danych opinii publicznej.
Eksperci z Ordo Iuris podkreślają również, że zdiagnozowanie wad wrodzonych u dziecka miało miejsce wraz z upływem terminu dopuszczalności tzw. aborcji, uzyskaniem przez dziecko zdolności do przeżycia poza organizmem matki według standardów WHO. 7 osób nie żyje po wypadku w zbiorniku z Szambem w województwie lubuskim. Do tragicznego zdarzenia doszło w gospodarstwie rolnym we wsi Karczówka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do Szamba wpadł kierowca ciągnika. 6 osób ruszyło mu z pomocą, wszyscy ponieśli śmierć. Kolejna osoba w stanie ciężkim trafiła do szpitala. O szczegółach mówi podinspektor Sylwia Woroniec, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.
Z tych dotychczasowych ustaleń wynika, że w dużym gospodarstwie rolnym w czasie prawdopodobnie wypompowywania szamba doszło do jakiejś awarii. Gospodarz po drabinie zszedł do środka szamba i tam po chwili zasłabnął i wpadł do tego szamba i pozostałe osoby, które były na terenie gospodarstwa, synowie, synowa i kilku pracowników, którzy na terenie tego gospodarstwa pracowali, po prostu pobiegli z pomocą. Niestety łącznie śmierć poniosło 7 osób. Udało się uratować tylko jedną osobę, kobietę, która została wyciągnięta z szamba jako pierwsza.
Jak poinformował Zbigniew Fonfera z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze, wszczęto śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Jeszcze w tym tygodniu mają być kontynuowane rozmowy Prawa i Sprawiedliwości w sprawie zjednoczenia prawicy. W środę wieczorem politycy tej partii spotkali się z szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobro oraz liderem Polski Razem Jarosławem Gowinem. Rzecznik PiS Adam Hoffman, pytany o wynik spotkania, odparł, że wszystko jest na dobrej drodze. Zbigniew Ziobro mówił, że to spotkanie daje nadzieję.
Biorąc pod uwagę fakt, że w zeszłym tygodniu też było spotkanie, które dawało nadzieję, a potem czekałem na obiecany telefon przez kilka dni, się nie doczekałem. Staram się z pewną ostrożnością w tej chwili rokować co do szans na porozumienia, bo tak naprawdę klucz tkwi w ręku Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli on zechce, będzie porozumienie, bo my chcemy takiego porozumienia.
PiS, które prowadzi rozmowy ze środowiskami prawicowymi, w minioną sobotę zorganizowało konwencję zjednoczeniową prawicy. Zostali na nią zaproszeni przedstawiciele Polski Razem i Solidarnej Polski. Liderzy Polski Razem i Solidarnej Polski nie pojawili się jednak na konwencji, gdyż PiS nie spełniło ich postulatów. Obie partie nadal deklarują chęć rozmów zjednoczeniowych z PiS-em. Górnicy i część posłów PiS apelują o połączenie spółek węglowych z energetycznymi. Miałoby to zrewitalizować i usprawnić pracę kopalni. O sprawie napisał jeden z dzienników. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rozważano połączenie największego producenta energii, Polskiej Grupy Energetycznej, z kompanią węglową. Dałoby to obopólne korzyści. Kompania miałaby zapewniony byt, natomiast PGE własny surowiec. Sprawa jest o tyle pilna, że dziś wiele polskich kopalń jest nierentownych, a nad największym producentem tego surowca w Europie, kompanią węglową, zawisło widmo bankructwa. Stanisław Kłysz, szef Solidarności w kopalni Brzeszczem, mówi, że od dłuższego czasu górnicy apelowali o głębokie zmiany w branży górniczej.
Połączenie górnictwa z energetyką ma sens już od dawna. O tym mówimy nie od dzisiaj i nie tylko i wyłącznie w tej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się teraz jako górnictwo, bo uważamy, że uczciwym i sprawiedliwym podziałem powinno być nie tylko dla tych, którzy gotowy produkt sprzedają, to znaczy energię, ale również dla tych, którzy produkują źródło produkowania tej energii. Podkreślaliśmy dwa jak gdyby elementy. Jeden element to jest ten, który mówi o doraźnym rozwiązaniu sytuacji, bo kompanii węglowej groziła opadłość. W podobnej sytuacji za chwilę znajdzie się holding, jak i również Jastrzębska, i rozwiązaniami perspektywicznymi, a więc jaka jego będzie rola w zabezpieczeniu energetycznym kraju.
Poseł Anna Sobecka skierowała do resortu gospodarki interpelację w tej sprawie, jednak ministerstwo do tej pory nie odpowiedziało na pismo. Reducie Ordona grozi unicestwienie. Na jej miejscu władze Warszawy chcą postawić kolejne wielopiętrowe blokowisko, informuje nasz dziennik. Zachowany miałby zostać jedynie niewielki fragment reduty. Sytuacja ta spotkała się z oburzeniem wielu środowisk, m.in. patriotycznych. Jak wskazują, teren, na którym znajduje się reduta, ma ogromne znaczenie historyczne. Poza tym miasto powinno traktować ten teren jako cmentarz wojenny, a nie jako pospolite blokowisko, mówi poseł PiS Adam Kwiatkowski.
Tutaj nie ma wiele miejsca dla krzewienia pamięci, tożsamości, dbania o zabytkowe miejsca, o takie symbole Warszawy. Tak naprawdę giną kolejne zabytki, giną kolejne miejsca, które mogą świadczyć o przeszłości naszego miasta, o tym, że Warszawa była zawsze takim bohaterskim miastem, które umiało bronić dobrego imienia Polski i Polaków. Dziś po raz kolejny ekipa Hanny Gronkiewicz-Waltz proponuje wybudowanie osiedla mieszkaniowego i kolejny raz zniszczenie takiego właśnie symbolu Warszawy. Mam nadzieję i liczę na to, że to jest jedna z ostatnich tego typu decyzji. Po prostu Hanna Gronkiewicz-Waltz nie powinna dalej rządzić Warszawą.
Społeczny Komitet Zachowania Reduty Ordona apeluje do innych stowarzyszeń w Polsce i za granicą o zainteresowanie obroną reduty. 15 sierpnia natomiast planowane jest posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej Rady Dzielnicy Ochota, na którym komisja ma się zająć sprawą reduty. Skarb Państwa mógł stracić nawet 500 000 000 zł z powodu nielegalnego zajmowania przez rolników gruntów należących do Agencji Nieruchomości Rolnych. W ciągu kilku lat, obsiewając nie swoją ziemię, rolnicy otrzymywali dopłaty do upraw z Unii Europejskiej. Nielegalny proceder zajmowania ziemi należącej do Skarbu Państwa zbadała Najwyższa Izba Kontroli w 19 jednostkach Agencji Nieruchomości Rolnych w całej Polsce. Straty agencji w latach 2009-12 to 30 milionów złotych, natomiast straty funduszy unijnych wyniosły 76 milionów złotych, mówi Paweł Biedziak, rzecznik NIK-u.
Wiele osób zajmuje grunty Skarbu Państwa bez żadnej umowy, nie płaci za to ani grosza i występuje do Unii Europejskiej o dotacje. Zyskują więc te osoby, ci piraci gruntowi, z jednej strony nie płacąc za użytkowany grunt, który należy do Skarbu Państwa, a z drugiej strony korzystając z dopłat unijnych.
Rolnicy pobierając dopłaty do upraw na nielegalnie zajętej ziemi są bezkarni. Prawo nie wymaga, aby składający wniosek o dopłaty przedstawił potwierdzenie własności lub zgody właściciela na użytkowanie. Senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych, podkreśla, że potrzebna jest zmiana prawa, by nie dochodziło do takich patologii.
Te nieprawidłowości są od wielu lat i cały czas żądamy zmiany ustawy, lepszego zarządzania ziemią, dostępu ziemi dla rolników. Dlatego te protesty są rolnicze. Dlatego w tej chwili działamy w tej sprawie non-stop, żeby zmienić ustawę, by wprowadzić pewne zmiany, które ziemia w końcu trafi do rolników, a nie do obcego, szczególnie kapitału.
Na nielegalnym procederze zarabiało też kilku pracowników państwowych agencji rolnych. NIK szacuje, że nawet 12% wszystkich gruntów należących do Skarbu Państwa jest nielegalnie obsiewanych. Największy problem jest w województwie zachodniopomorskim i dolnośląskim, a także na Warmii i Mazurach. Blisko 750 milionów złotych może kosztować publiczną kasę brak waloryzacji płac funkcjonariuszy, informuje jedna z gazet. Od 5 lat wynagrodzenia mundurowych są zamrożone. Chodzi o policjantów, strażaków czy pracowników służby więziennej. Związkowcy alarmują, że jest to sprzeczne z konstytucją, dlatego postanowili skorzystać z procedury pozwu zbiorowego. Nie pomogły spotkania z rządem i akcje protestacyjne. Teraz pora na konkretne działania, mówi Tomasz Krzemiński, wiceprzewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów.
Jesteśmy na etapie zbierania dokumentów niezbędnych, które są warunkiem przystąpienia do pozwu. Te dane zbieramy do końca września i jak je będziemy mieli zbilansowane, będziemy w tej sprawie dalsze czynności podejmować. Dotyczy to braku waloryzacji bądź niepełnej waloryzacji płac w okresie od 2009 roku do chwili obecnej. W roku bieżącym, w roku poprzednim mamy do czynienia z zamrożeniem płac. Podobna sytuacja była w roku 2010-2011. Była tam epizodyczna regulacja płac wynikająca z obietnicy złożonej przez premiera. Niemniej uważamy, że to, co wynikało wcześniej z ustawy o modernizacji policji i innych służb mundurowych, była ustawa na lata 2007-2009, to w dużej mierze zostało zaprzepaszczone. No powoduje to ubożenie środowiska służb mundurowych, funkcjonariuszy i ich rodzin. Ustawowym celem związku jest zabieganie o to, żeby poziom życia naszych ludzi, funkcjonariuszy był godny.
Pozew jako pierwsi zdecydowali się złożyć związkowcy ze służby więziennej na Mazowszu. Do takich działań przygotowują się również ich koledzy z innych regionów. O swoje chcą się też upomnieć pogranicznicy, strażacy i policjanci. Ekrany akustyczne stały się kością niezgody pomiędzy koleją a mieszkańcami Puszczykowa pod Poznaniem. Polskie linie kolejowe przy okazji remontu trasy z Poznania do Wrocławia wycinają drzewa i stawiają betonowe ekrany akustyczne. To nie podoba się mieszkańcom Puszczykowa. Pod protestem zebrali już 400 podpisów.
Chciałabym, żeby Puszczykowo pozostało takim miastem, jakie znałam jeszcze z dzieciństwa i została zachowana ta dziewiczość tutaj, właśnie tej zieleni.
Kolej zachowuje się w tej chwili jak kolonialista, który chce doprowadzić do połączenia dwóch metropolii, Poznania i Wrocławia, w najkrótszy i najprostszy sposób.
Warto zauważyć, że na inwestycje kolej dostała aż 600 milionów złotych. Pieniądze trzeba wydać w określonym czasie. Zdaniem polskich linii kolejowych czas na konsultacje społeczne już minął. Z kolei z mieszkańcami dyskutowano w 2005 roku. Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych rozbił się w czwartek późnym popołudniem na terytorium Ukrainy, niedaleko od granicy z Rosją. Na pokładzie samolotu znajdowało się 295 osób. Nikt nie przeżył. Niewykluczone, że maszyna została zestrzelona. W rejonie, gdzie spadł malezyjski samolot, trwają walki między prorosyjskimi separatystami a ukraińskimi siłami rządowymi. Samolot leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. 50 kilometrów przed wejściem w rosyjską przestrzeń powietrzną zaczął się zniżać. Uderzył w ziemię w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko uznał katastrofę samolotu malezyjskich linii lotniczych za akt terrorystyczny. Organizacja Open Doors apeluje o włączenie się w akcję pisania listów do uwięzionych chrześcijan. W samym Iranie jest ich co najmniej 60. Tamtejszy rząd określa domowe kościoły mianem zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Chrześcijanie są karani, więzieni oraz zmuszeni do tego, aby wyrzec się wiary w Jezusa Chrystusa. Na czas przesłuchania wywożeni są do nieznanych miejsc. Ich rodziny nie wiedzą, gdzie się znajdują, a wszystko to odbywa się bez obecności prawników. Co więcej, po uwolnieniu chrześcijan nadal trwa ich kontrolowanie. Są oni zastraszeni, a władze nakazują im opuszczenie kraju. W takiej sytuacji konieczna jest nasza pomoc, mówi dr Tomasz Korczyński, socjolog.
To są akcję, które międzynarodowe dzieło Open Doors prowadzi na szerszą skalę, ponieważ musimy sobie uświadomić, że chrześcijańscy więźniowie sumienia to jest punkt numer jeden. Bardzo często słyszymy o akcjach różnych libertyńskich czy lewicowych organizacji, które piszą te listy, natomiast oni się skupiają na jednak innej przestrzeni, mniej istotnej. Dzisiaj chrześcijanie są przede wszystkim prześladowani i to oni z powodu Jezusa są zamykani w więzieniach, są torturowani. Póki mamy przestrzeń, póki mamy narzędzia demokratyczne, jakimi dysponujemy, możemy się organizować, możemy pisać listy pocieszenia, możemy pisać do ambasad. Taka okazja rzadko się nadarza, jeżeli organizacja wzięła na siebie odpowiedzialność przekazania tych listów do ambasady.
Organizacja Open Doors szacuje, że około 100 milionów ludzi w ponad 50 krajach jest prześladowanych z powodu tego, że wierzą w Jezusa Chrystusa. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.